Księga Liczb, rozdział 5. Pan rzekł do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, cierpiących na wycieki oraz tych, którzy stali się nieczyści przez kontakt ze zwłokami. Usuniecie poza obóz zarówno mężczyznę, jak i kobietę, aby nie zanieczyszczali obozu, w którym ja mieszkam pośród was. Izraelici wykonali rozkaz i usunęli ich z obozu. Synowie Izraela postąpili tak, jak Pan powiedział do Mojżesza. Pan powiedział do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, jeśli mężczyzna lub kobieta dopuszczą się jakiegoś grzechu względem ludzi i sprzeniewierzą się Panu, będą ludźmi winnymi. Mają wówczas wyjawić grzech, jaki popełnili, i oddać w całości to, co obciążało ich winą, a nadto dodać jeszcze piątą część wartości temu, wobec którego zawinili. A jeśli ten człowiek nie ma bliskiego krewnego, któremu można by oddać jego własność, zostanie to zwrócone Panu i przypadnie kapłanowi, z wyjątkiem przeznaczonego na ofiarę barana, którym kapłan dokona za niego za zadośćuczynienia. Do kapłana należeć będą wszystkie dary poświęcone, które Izraelici do niego przyniosą. To, co każdy ofiaruje jako dar poświęcony i co da kapłanowi, będzie należeć do kapłana. Pan rzekł do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, gdyby kobieta zdradziła swojego męża i dopuściła się przestępstwa przeciwko niemu, współżyjąc z innym mężczyzną, ale jej mąż by o tym nie wiedział, gdyż ona ukrywała swoje przewinienie, nie było też świadka i nie przyłapano jej na tym uczynku, lecz mąż mimo to podejrzewałby, że jego żona dopuściła się zdrady, albo podejrzewałby ją, chociaż niczego złego nie popełniła, wówczas ten mężczyzna zaprowadzi żonę do kapłana. Jako dar ofiarny przyniesie za nią dziesiątą część efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy, ani nie posypie kadzidłem, ponieważ jest to ofiara związana z podejrzeniem, ofiara przypominająca winę. Kapłan wprowadzi kobietę i postawi ją przed Panem. Zaczerpnie poświęconej wody do glinianego naczynia, weźmie z podłogi świętego mieszkania nieco prochu i wrzuci go do wody. Następnie postawi kobietę przed Panem, rozpuści jej włosy na głowie, a do rąk włoży ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia. Sam natomiast będzie trzymał w ręce wodę gorzką, sprowadzającą klątwę. Kapłan zaprzysięgnie w końcu tę kobietę i powie do niej: Jeśli żaden inny mężczyzna nie współżył z tobą i jeśli nie zgrzeszyłaś zdradą względem swojego męża, to ta gorzka woda goryczy i klątwy nie przyniesie ci szkody. Jeśli jednak zgrzeszyłaś przeciwko mężowi i splamiłaś się zdradą, ponieważ inny mężczyzna poza twoim mężem współżył z tobą, wówczas kapłan wypowie nad tą kobietą złowieszcze słowa: Niech Pan uczyni cię znakiem przekleństwa w twoim narodzie. Niech Pan sprawi, by twoje biodra opadły, a twoje łono spuchło. Niech ta woda klątwy przeniknie do twoich wnętrzności i sprawi, że łono twoje opuchnie, a biodra zwiotczeją. Kobieta odpowie: Amen, amen. Następnie kapłan wypisze słowa przekleństwa na zwoju i zmyje je wodą goryczy. Wreszcie poda kobiecie do wypicia wodę gorzką i niosącą przekleństwo, aby ta woda wniknęła w nią, napełniając ją goryczą. Kapłan weźmie z rąk kobiety ofiarę związaną z podejrzeniem, wniesie ją gestem kołysania przed Pana i złoży na ołtarzu. Potem weźmie pełną garść tej ofiary jako upamiętnienie i spali ją na ołtarzu, a wodę da kobiecie do wypicia. A gdy wypije ją na jego rozkaz, wówczas, jeśli rzeczywiście przez niewierność męża dopuściła się zdrady, woda ta przeniknie ją i napełni goryczą. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją. Kobieta ta będzie przeklęta pośród swojego ludu. Jeśli jednak kobieta nie splamiła się zdradą, więc jest czysta, wówczas nie poniesie żadnej szkody i będzie miała potomstwo. Takie jest prawo dotyczące posądzenia. Jeśli by żona nie dochowała wierności mężowi i splamiła się zdradą, albo gdy męża ogarnie uczucie zazdrości. Jeśli będzie podejrzewał swoją żonę, wówczas stawi ją przed Panem, a kapłan postąpi z nią według tego prawa. Mąż będzie wówczas wolny od winy, a żona poniesie zasłużoną karę. Moi drodzy, to jest bardzo ciekawy rozdział, w sensie z jednej strony oczywiście bardzo fatalny i okrutny w pewnym traktowaniu kobiet, ale z drugiej strony jest w nim też coś bardzo pięknego, tylko trzeba to oderwać trochę od tamtego czasu. Więc kochani, jeżeli chodzi oczywiście o taką warstwę taką konkretną, tak, czyli to, w jaki sposób się traktuje te kobiety posądzane ewentualnie o zdrady, no to jest w ogóle fatal. Zauważcie, że to tylko one mogą być posądzone, tak? Nie może być tak, że żona posądza męża. No kochani, no niestety to była taka kultura, kultura, gdzie kobiety naprawdę nie miały nic do powiedzenia. I wystarczyło nawet, że mąż nie to, że miał jakieś podejrzenia, tylko po prostu odczuwał zazdrość, nie? To mógł takie coś zrobić. To jest po prostu okropne. To jest kochani, absolutnie ohydne, jakby w takim myśleniu. Natomiast jakby w całym tym obrzędzie, kochani, jest coś w ogóle bardzo ważnego. I teraz mówię, pomijając ten kontekst, jakby właśnie, że on się pojawia względem kobiet podejrzanych o cudzołóstwo, ale w samym jakby sposobie, jak się to sprawdza. Kochani, to nie chodzi o żadne magiczne sztuczki. To nie chodzi o to, że rzeczywiście jak kobieta wypiła taką wodę i miała winę, to tam, nie wiem, biodra i spuchł i to było widać, tak? Nie o to chodzi. To chodzi o coś takiego. Żydzi mówią, że możesz udawać nieprawdę, możesz udawać, że jest inaczej niż jest. Może być tak właśnie, że nie wiem, zdradziłaś swojego męża, ale on o tym nie wie i ty mu o tym nie powiesz i masz nadzieję, że nikt się nie dowie i że jak się nikt nie dowie, to znaczy, że tego nie ma. Nie, to jest takie przekonanie, że stajesz przed Bogiem i tak naprawdę to w twoim sercu się dokonuje to przekleństwo i błogosławieństwo. Jeżeli jakby jesteś winna, to ty wiesz, że jesteś winna. I jakby sama wiesz, że ściągasz na siebie skutki tej winy. Kochani, podam wam przez taki przykład nam współczesny. Nie? Zauważcie, że kapłan może zrobić coś takiego, ma takie prawo, że może nie udzielić komuś rozgrzeszenia. I to jest w ogóle dosyć tak powiedziane tak za prosto, bo to nie jest prawda, że może komuś nie udzielić rozgrzeszenia. Kapłan może tylko stwierdzić, że w kimś nie ma gotowości do przyjęcia rozgrzeszenia, nie? Czyli na przykład popełnił jakiś grzech, ale nie chce z nim zerwać. I wtedy jakby nawet gdyby ten kapłan udzielił takiego rozgrzeszenia, co nie, to ono będzie nieważne. I teraz, kochani, uwaga. Jeżeli przychodzi do spowiedzi ktoś, to na przykład jakiś grzech ukrywa i kapłan mu udziela rozgrzeszenia, bo nie wie o tym, że ten ktoś ukrywał grzech. Uwaga, kochani. Rozgrzeszenie w sercu tego człowieka nie dokonuje się. I ktoś może sobie wmawiać, ale przecież dostałem rozgrzeszenie, w sensie to się na zewnątrz wydarzyło. Ale nie, bo wszystko się dzieje w twoim sercu. To w twoim sercu decyduje się przekleństwo bądź błogosławieństwo. I zobaczcie, oni tutaj mówią tylko tyle, jakby kobieto, ty wiesz, ja tak samo oczywiście bym powiedział do męża, mężu, ty wiesz, czy zdradziłeś, czy nie. I nieważne, czy ktoś o tym wie, nieważne, czy to wyszło, czy nie wyszło, nieważne, czy są dowody, czy nie, ty i twoje serce to wiecie. Więc jeżeli nawet będziesz udawać, że to się nie wydarzyło, to zobaczysz, że w tobie będą fatalne skutki tego grzechu. Po prostu. Jakby przyjmij je, stań przed Panem i powiedz mu amen, amen, czyli tak będzie. I kochani, tak samo jest z rozgrzeszeniem. Jeżeli ktoś nie jest gotowy na zostawienie grzechu, to chociażby mu 17 księży udzieliło rozgrzeszenia, to tego rozgrzeszenia nie będzie, bo ono się w jego sercu nie dokonuje. I to mówię wbrew pozorom, chociaż ta sytuacja historyczna jest fatalna z tym traktowaniem kobiet tutaj, to w samym tym procesie tego właśnie posądzenia jest coś w ogóle bardzo pięknego, jest wielka mądrość, że to w sercu człowieka się dokonuje prawda i nieprawda, oczyszczenie i nieoczyszczenie. To tam działa Pan Bóg i tam się przed Panem Bogiem nie ukryjemy. Nawet jeżeli nam się wydaje, że na zewnątrz się ukryliśmy. Kochani, warto o tym myśleć.